a my już mamy połączenie z panem doktorem Jackiem Raubo. Witam panie doktorze serdecznie na antenie Radia Wnet.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, mamy te doniesienia o skomasowanym ataku rakietowym na infrastrukturę krytyczną, także na bloki, między innymi w Kijowie, to o czym słyszeliśmy z Charkowa. Co myśleć o tych atakach? Czy to jest odpowiedź rzeczywiście na przemówienie prezydenta Zełenskiego do uczestników G20?
Ja bym przede wszystkim łączył to z kwestiami wycofania się wojsk rosyjskich z regionu właśnie tutaj Chersonia i potrzebie zaprezentowania odbiorcy wewnętrznemu w Rosji, że Federacja Rosyjska i siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są w stanie zadawać tutaj straty przeciwnikowi oraz przede wszystkim wykonywać elementy zastraszania ludności cywilnej. Wydaje mi się, że przede wszystkim z tą niestabilnością wynikającą z oceny chociażby tego działania na południu należy wiązać obecne, no, kolejne działania nękające ludność cywilną w głębi terytorium Ukrainy.
Czyli można powiedzieć, że to, na co jeszcze byliśmy tak trochę nastawieni ostatnio, a więc na to, że rzeczywiście powoli może zacząć dochodzić do jakichkolwiek rozmów, no nie powiem już jeszcze pokojowych, ale przynajmniej o jakimś takim zalążku zakończenia tej strasznej wojny, bo przecież wiemy, że szef CIA spotkał się gdzieś tam z rosyjską stroną. No i teraz, czy to rzeczywiście legło w gruzach w momencie tych ataków, czy jednak nie? Czy mimo wszystko są prowadzone jakieś rozmowy ku temu, by tę wojnę po prostu skończyć?
W toku każdej wojny państwa zostawiałem sobie elementy możliwego kontaktu i tworzenia takich kanałów oficjalnych lub nieoficjalnych lub półoficjalnych, więc nie zaskakuje to, że chociażby na szczeblu służb specjalnych, jeśli chodzi o państwa zachodnie, ale też inne podmioty, są utrzymywane tego typu relacje z Rosjanami, dlatego że nawet najbardziej zantagonizowane państwa, nawet państwa, które prowadzą właśnie ze sobą wojnę pełnoskalową, muszą mieć ten element tego kontaktu dyplomatycznego, chociażby po to, aby ustalać szczegóły wymiany jeńców, elementy dotyczące utrzymania na przykład takiego tutaj poinformowania się wzajemnego, jeśli chodzi o działania humanitarne. No niewątpliwie trudno jest dzisiaj wyczytać w perspektywie Kremla i tak naprawdę głównych ośrodków propagandowych i decyzyjnych rosyjskich, żeby tam była wola dyplomatycznego zakończenia tej wojny, tej rosyjskiej agresji, co by nie mówić, bo wydaje mi się, że wojna gdzieś tam pozycjonuje odpowiedzialność trochę inaczej. Tutaj musimy mówić o niewypowiedzianej wojnie, ale przede wszystkim agresji rosyjskiej. Więc nie sądzę, aby jakiekolwiek sygnały płynące tak naprawdę z przestrzeni rosyjskiej, a odnoszące się do rozmów pokojowych, potrzebie zakończenia właśnie tej wojny drogą pokojową, drogą dyplomatyczną, no były realne i były przede wszystkim traktowane na poważnie przez samych Rosjan. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy musimy na poważnie traktować przede wszystkim tą hipotezę, że Rosjanie szukają czasu, chcą kupić sobie ten czas, tak aby raz przetrwać w miarę niskim kosztem, jeśli chodzi o własne rezerwy i własne zasoby, okresy zimowe, które tutaj miesiące zimowe, które najprawdopodobniej wygenerują znaczną ilość strat niebojowych po stronie rosyjskiej, a z drugiej strony utrzymać nadal możliwość wywierania presji tutaj na państwa zachodnie, które pomagają Ukrainie. Moim zdaniem cały czas w głowach rosyjskich dowódców, przede wszystkim tutaj głównodowodzącego tą agresją, po tej katastrofalnej wręcz decyzji o wycofaniu się, oczywiście mówię o medialnej dla Rosji, wycofaniu się z rejonu Chersonia, jest wizja kolejnych ofensyw, kolejnych działań zaczepnych w kolejnych miesiącach po okresie zimowym.
Czyli można powiedzieć, że wycofanie się z Chersonia to była czysta kalkulacja właśnie po to, żeby, nie wiem, zyskać ten czas,
aczkolwiek... Przede wszystkim militarnie...
Tak jak pan powiedział, no medialnie to dla Rosjan wygląda fatalnie. Ja widziałem też dzisiaj obrazki z ulic Chersonia, jak bardzo ludność, która tam została i która przeżyła, się cieszy na to, na przyjście wojsk ukraińskich. Ale teraz pytanie jakby, o czym to wszystko świadczy? Czy to jest rzeczywiście czysta taktyka, tak jak pan mówi, no, oficerów, generałów prowadzących wojnę po stronie Rosji?
Przede wszystkim w Rosji trudno oddzielić przestrzeń dowodzenia od przestrzeni politycznej, więc ja bym mówił, że wszelkie decyzje dotyczące strategii, a nawet i szczebla operacyjnego są decyzjami polityczno-wojskowymi, konsultowanymi bezpośrednio przez ośrodki wojskowe, ale ośrodki też polityczne i tam gdzieś się uciera ta decyzja finalna. Jeśli chodzi o wycofanie się, moim zdaniem była to próba ratowania części związków, aby móc je jakoś rotować na linii frontu, a przede wszystkim utrzymać efektywniejszą linię obrony, tak aby no, zamrozić część odcinka południowego, a być może rozprowadzić dodatkowe jednostki na środku tak naprawdę tego frontu, który ciągnie się od północnego wschodu na południe Ukrainy.
Ale teraz jak powinna zachować się strona ukraińska? Bo tak jak czytam, Ławrow absolutnie odrzucił, na oczywiście podczas swego przemówienia na szczycie G20 powiedział, że to, co chciałaby Ukraina, to jest nie do przyjęcia. Te warunki, które chciałaby Ukraina, jeśli chodzi o ewentualne rozmowy pokojowe. Więc pytanie jest takie... Co, na czym teraz zależy Ukrainie? Bo tak, po pierwsze, odzyskali część terytoriów, to prawda, jest Cherson odzyskany, tylko tak, za chwilę zacznie się zima, 40% tej infrastruktury krytycznej jest zniszczona, więc teraz pytanie jest, jak przeżyć zimę? Pytam po prostu o cywili, prawda, o mieszkańców poszczególnych miast. Jak te negocjacje powinny przebiegać? Bo tak naprawdę chyba w tym momencie wszystkim zależałoby, żeby ta wojna się zatrzymała, zahamowała, bo jeśli dalej będzie infrastruktura niszczona i dalej będą spadały rakiety na miasta, to już nie jest wojna, to jest po prostu kataklizm, który niestety, który zsyłają ze swoimi rakietami, z każdą kolejną rakietą Rosjanie na Ukraińców.
Ja bym nie negował pojęcia wojny, dlatego że konflikty zbrojne w XX wieku, ale też i w XXI nauczyły nas, że często strony walczące biorą na cel miasta, ludność cywilną, tak aby złamać wolę przeciwnika, wolę do dalszej walki albo wytworzyć jakąś masę krytyczną właśnie, żeby przeciwnik zaakceptował chociażby rozwiązania pokojowe. Wydaje mi się, że dzisiaj kluczowa jest kwestia utrzymania spoistości, jeśli chodzi o pomoc nie tylko wojskową, ale przede wszystkim pomoc humanitarną dla Ukrainy, no i akcentowanie przede wszystkim przyczyn tej agresji, a więc woli Kremla, woli Władimira Putina do zaatakowania bez żadnego powodu sąsiedniego państwa, a tak naprawdę kontynuowania agresji z 2014 roku. Rzeczywiście na dzień dzisiejszy tutaj władze ukraińskie muszą brać pod uwagę status własnej ludności cywilnej, do tego, że mamy do czynienia z państwem demokratycznym, państwem, które szanuje swoich obywateli, a nie tylko patrzy na kwestie wojskowe. To jest oczywiście przeciwieństwo postawy rosyjskiej, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, ale niewątpliwie gdzieś ten element brania tej ludności cywilnej za zakładników przez stronę rosyjską jest jednak rozważany i wpływa na kwestie wojskowe, przy czym nadal widzimy, że Ukraina stara się być aktywna wojskowo i jeszcze wyprzedzać pewne działania rosyjskie, chociażby operacjami za liniami frontu, z wykorzystaniem sił operacji specjalnych, z wykorzystaniem artylerii, z wykorzystaniem również innych systemów, które pozwalają razić stronę rosyjską, tak żeby ona nie czuła się komfortowo. I wydaje mi się, że to musi iść dwutorowo. Z jednej strony rzeczywiście nie wolno zamykać drogi dyplomatom, bo dyplomaci w każdej wojnie mają do wypełnienia swoją rolę, ale Ukrainie nie można narzucić w takiego dyskursu, że coś za coś, w momencie, w którym to państwo walczy o swoje terytorium, o swoją ludność i chroni swoją ludność. A więc to musi być ta synergia między czynnikami wojskowymi, czynnikami dyplomatycznymi i niewątpliwie dla nas, dla Zachodu, dla cywilizowanego świata, tutaj nie boję się powiedzieć słowa cywilizowanego, kluczowa kwestia to jest dzisiaj pomoc udzielana ludności cywilnej, wsparcie tej ludności cywilnej w najtrudniejszym okresie, jeśli chodzi o bytowanie, a więc w okresie miesięcy zimowych.
No dobrze, a czy Ukraina mogłaby na przykład zaatakować terytorium rosyjskie, na przykład, nie wiem, dysponując rakietami dalekiego zasięgu, bo wiem, że na przykład prezydent Biden nie chciał tych rakiet przekazywać, tak jakby bojąc się właśnie o to, że ktoś tych rakiet będzie używał, no ale teraz grając jakby w te same karty, tak? Grając w taką samą grę okrutną, jaką stosują Rosjanie, atakując miasta ukraińskie, gdyby Ukraińcy zaatakowali miasta, nawet te, które są gdzieś bliżej, Krasnodar, nie wiem, parę innych, które są gdzieś w zasięgu rakiet ukraińskich, miałoby to sens?
Wykluczam użycie klasycznych systemów rakietowych, tak jak to robią Rosjanie, do zastraszenia ludności cywilnej, dlatego że doświadczenia XX wieku pokazują, iż ludność cywilna, która znajduje się pod ostrzałem, często tak naprawdę utwardza swój stosunek do władzy, wspiera tą władzę i buduje też w pewnym sensie morale. Nie załamały bombardowanie na przykład Londyńczyków, jeżeli mówimy o bitwę, tutaj poruszamy kwestię bitwy o Anglię i tak dalej. Ja jestem zdania, że tak naprawdę dzisiaj Ukraina wykazała możliwość działania poza, nazwijmy to, przestrzenią pól walki na terytorium swoim. Ma ku temu możliwości bardzo punktowego rażenia, na przykład w domenie cyber, na przykład za pomocą dziwnych, no, byśmy powiedzieli, tajnych operacji, które no, nie do końca są oczywiście dzisiaj wytłumaczalne, a być może za chwilę się okażą po prostu tajnymi operacjami w wymiarze sabotażowo-dywersyjnym. Nie sądzę, żeby ostrzał rakietowy był tutaj najlepszą możliwością przy tej perspektywie konfliktu i też tych postawach ludności cywilnej rosyjskiej, która w taki, a nie inny sposób odbiera władzę Władimira Putina, odbiera również te kwestie związane z elementami na przykład mobilizacji, czy też mobilizacji gospodarki. Wydaje mi się, że to było kontrproduktywne. Na pewno ostrzał i niszczenie kwater, dowodzenia, centrów łączności, elementów logistyki rosyjskich wojsk, które okupują Ukrainę, to jest to, co powinno następować, szczególnie w okresie zimowym, tak aby na przykład uniemożliwić przezbrojenie tych jednostek, czy też pojawienie się nowego ekwipunku na okres zimowy. Pamiętajmy, że w lutym Rosjanie wykazali, że są wręcz tragiczni, jeśli chodzi o wyposażenie i zmianę wyposażenia w kolejnych miesiącach, w momencie, kiedy atakowali jeszcze w mundurach zimowych. Pamiętamy, ile zajęło czasu, żeby dostarczyć sorty mundurowe, które ułatwiają funkcjonowanie żołnierza w warunkach innych niż zimowe. Więc dzisiaj walka toczy się o to, aby tak utrudnić rosyjskim okupantom właśnie te działania, również w sferze logistyki, aby ponieśli jak najwięcej strat, nawet nie tylko bojowych, ale również tych niebojowych, bo pamiętajmy, że w warunkach walki okopowej nieposiadanie odpowiedniego ubioru ochrony termicznej no wiąże się z tym, że będzie bardzo duża ilość żołnierzy wyłączonych z walki rosyjskich potencjalnie poprzez odmrożenia, poprzez choroby. Widzimy, że Rosjanie mają problemy na przykład z chorobami, jeśli chodzi o jednostki, które są mobilizowane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dochodziło do wręcz kuriozalnych sytuacji, że zmobilizowane osoby wszystkie chorowały albo w znacznym stopniu chorowała cała jednostka. Także do tego można na dzień dzisiejszy doprowadzić, jeśli chodzi o straty rosyjskie, nie atakując celów cywilnych, a więc nie wchodząc w te same tutaj, nazwijmy to, formaty, które Rosjanie stosują wobec Ukrainy.
No tak, ale z drugiej strony Rosjanie nie liczą się ze swoimi żołnierzami, z ludźmi. Przecież mnóstwo jest tych różnych obrazków, jak są wyposażeni, czy też jak są niedoposażeni, o tym, że sami się już buntują, będąc nawet na pierwszej linii, o tym, że tak naprawdę nawet za bardzo nie mogą zdezerterować, bo mogą po prostu dostać kulkę od tych jednostek, prawda, które gdzieś tam z tyłu na zapleczu.
Tak, tylko panie redaktorze, ja wejdę w słowo, przepraszam bardzo, ale wejdę w słowo. To ten mit jednostek zaporowych, które są porównywalne do okresu II wojny światowej, właśnie, to jest trochę mit, dlatego że wówczas cały system rosyjskiej Armii Czerwonej bazował również na takim zabezpieczeniu ze strony jednostek służb, które były całości wykwalifikowane i wyekwipowane po to, aby właśnie blokować wycofywanie się jednostek liniowych. Dzisiaj to jest robione ad hoc. Pamiętajmy też, że ten składak, bo to trzeba to może określić jako składak, czyli ta armia rosyjska, która napadła na Ukrainę, to jest konglomerat różnych formacji, a więc nie tylko siły zbrojne, nie tylko kadyrowcy, ale również najemnicy, również jednostki rozgwardii, służby specjalne, różnego typu formacje lokalne, które są rekrutowane z kolaborantów, czy też osób siłą wcielanych do tutaj jednostek milicji, które są gdzieś tam podłączane pod działania rosyjskie. I w moim odczuciu to jest największy mankament na dzień dzisiejszy, więc porównywanie tego do okresu II wojny światowej może być na korzyść Rosji wbrew pozorom i Władimira Putina. Proszę zauważyć, że Rosjanie i sam Władimir Putin musiał się niejako wycofywać przede wszystkim w stosunku do dużych miast z tego procesu mobilizacyjnego. Te łapanki, które były urządzane pod blokami na ulicach, one już wywołały pewne niepokoje, jeśli chodzi o duże miasta, więc to nie jest tak, że to państwo jest w pełni totalitarne, że mamy do czynienia z chociażby tym standardem północno-koreańskim, z pełną taką totalną kontrolą państwa nad każdym obywatelem. Nawet władze państwa autorytarnego muszą brać pod uwagę możliwość wystąpienia masy krytycznej, politycznej wynikającej z kwestii niepowodzeń na polu walki, czy też wpływu na chociażby sytuację ekonomiczną, społeczno-ekonomiczną. I to jest ta słabość Rosji, którą trzeba wykorzystywać, a więc z jednej strony uderzać w podstawę ekonomiczną tego kraju, ale z drugiej strony też pomagać Ukrainie tak, aby militarnie odcinała możliwości operacyjne, ale również i zdolności strategiczne całego państwa rosyjskiego.
Dziękuję panie doktorze za to spotkanie. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że ta słabość Rosji będzie wykorzystana i że no, też można powiedzieć na tym poziomie politycznym jednak dojdzie do takich negocjacji już, które będą widoczne, że ta wojna po prostu...
Wojnę zawsze kończą dyplomaci.
Właśnie, tak, i że będzie zbliżała się do końca. Dziękuję bardzo. Doktor Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia panie doktorze.